Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Jutkiewicz, która opowie nam o Monako. Witaj.
Cześć.
Powiedz nam, jak się tam znalazłaś?
Och, znalazłam się tutaj około 9 lat temu. Lubię podróżować i francuska Riviera była jednym z takich kierunków, gdzie no zawsze mnie ciągnęło, bardzo mi się tu podobało i zaczęliśmy z mężem tutaj przyjeżdżać dosyć regularnie, szukać najpierw miejsc, w których fajnie nam się przebywa. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy może nie poszukać tutaj jakiegoś domu, najpierw na wynajem, później na być może do kupna. I ostatecznie stwierdziliśmy, że chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby spróbowanie do tak pobycia tutaj na próbę, tak? Pomieszkania na próbę. I w ten sposób żeśmy się znaleźli w Monako. Wynajęliśmy tutaj apartament. Stwierdziliśmy, że może jeden rok wystarczy, żeby zobaczyć, czy nam pasuje to miejsce, czy nie pasuje. No i tak już się stało, że z tego jednego roku jesteśmy 9 lat.
To bardzo mały kraj, prawda?
Bardzo mały. Kraj jest bardzo mały. Mieszka tutaj około 40 tysięcy ludzi, więc to jest takie małe miasteczko na warunki polskie. Natomiast jednocześnie, no z jednej strony jest to mały kraj, natomiast no, ilość budynków i zagospodarowanie tego kraju, czyli miejsca takiej użyteczności publicznej, znajdują się no, bardzo, w bardzo dziwnych miejscach, tak? Chociażby na przykład pod ziemią. Dużo rzeczy się dzieje pod ziemią. W związku z tym, no, wbrew pozorom, niby mały, ale duży, tak? Bo przestrzeń jest zagospodarowana naprawdę maksymalnie. Włącznie z tym, że zabierane są części morza, budowane są sztuczne półwyspy, na których później się buduje nowe dzielnice mieszkalne. Wcześniej było to Fungwiej, a teraz jest nowa dzielnica, powstaje, no jeszcze nie jest otwarta, jest w trakcie budowy, ale myślę, że za rok, dwa już zostanie oddana do użyteczności publicznej tutaj w samym centrum, w Monte Carlo.
Czyli to jest takie jedno wielkie, duże miasto, jedna wielka aglomeracja, a można powiedzieć, że da się wyskoczyć gdzieś na łono natury za miasto, czy jakby nie ma właśnie takich przestrzeni, wszystko jest zagospodarowane po centymetr?
Monako samo w sobie tak, jest zagospodarowane po centymetr. Rzeczywiście można to powiedzieć, że są miejsca naturalne, jak na przykład plaża. Jedna jest plaża, druga już jest jakby w drugiej części Monako, ale to jest Francja. Natomiast są też parki, no ale to jest wszystko malutkie i to nie jest naturalne, tak? To jest raczej stworzone przez człowieka, no z wyjątkiem oczywiście plaży. Natomiast jeżeli chodzi o łono natury, to raczej to wiąże się z wyjazdem do Francji lub do Włoch, które są bliziutko bardzo.
A powiedz mi, czy jest coś, za czym tęsknisz, czego ci brakuje?
Na pewno tęsknię, tak? Rodzina cała jest w Polsce, więc tęsknię za rodziną. Chyba najtrudniejszy był taki rok drugi pobytu tutaj. Pierwszy rok, jak żeśmy przyjechali, no to oczywiście byliśmy zakuśnięci wszystkim, korzystaliśmy z tego, z Monako i okolicy. Natomiast no, drugi rok już po tym zakuśnięciu przyszła taka refleksja, że jednak się jest daleko od kraju, od rodziny, od tej mentalności polskiej, która z punktu widzenia emigranta, tak, wygląda dużo lepiej niż jak się jest tam na miejscu. Więc tak, zaczęłam wtedy, to był drugi rok, był najtrudniejszy, kiedy zaczęłam tęsknić za Polską i się okazało, że Polska jest z punktu widzenia osoby żyjącej na obczyźnie bardzo fajnym krajem. Każda pora roku mi pasowała. Listopad był piękny ze swoim deszczem, ponure, nie wiem, luty, marzec. Także tak, tęsknię. Są momenty, kiedy tęsknię za Polską, za jedzeniem, przede wszystkim za tym pochodzę z Warszawy też, więc za dużym miastem. za całą strefą kulturalną, tak? Czyli kina, teatry, jakieś wydarzenia. Tutaj też są wydarzenia, ale są kina, teatry też są po francusku. Ja niestety po francusku nie mówię. Więc tego mi brakuje.
Chciałabym porozmawiać o jedzeniu, bo powiedziałaś, że jedzenia ci trochę brakuje. To co się jada w Monako?
No, zdrowo. W Monako jada się zdrowo. Jest to dieta śródziemnomorska, więc zdecydowanie ryby, owoce morza, bardzo dużo warzyw, ale też dużo kuchni włoskiej. Sporo jest restauracji włoskich. Myślę, że to jest taka druga kuchnia poza francuską w Monako. Fantastyczne jest to, że te ryby, owoce morza są naprawdę świeże i to jest tak, że to bez względu na to, gdzie się kupuje, czy na ryneczku, na bazarku, czy w jakimś takim lokalnym sklepie, czy w dużym supermarkecie typu Carrefour, to są naprawdę świeże, nie jakieś z chłodni przywożone owoce morza. Więc tu się łatwo jada. Może nie jada, ale łatwo się przyrządza posiłki w domu. Duże rzeczy, to jest to, co kocham jako kobieta. Myślę, że każda z nas by kochała. Duże rzeczy jest gotowych takich do przygotowania, więc nie trzeba tego obierać, skrobać. Nie wiem, to kupuje się rybę, więc na miejscu od razu panowie sprzedawcy czyszczą tą rybę, filetują, zrobią z nią cokolwiek tam chcemy. Tak? Tak samo owoce, warzywa. Owoce to wiadomo, owoce może są dosyć łatwe do spożycia. To już warzywa są już obrane, przygotowane, pomyte, ziemniaki poobierane. Więc tak, poobierane, pocięte nawet na kawałki, fasolki, buraczki, wszystko można tutaj dostać, że w wersji takiej, że tylko można przynieść do domu, wrzucić do garnka, ugotować, podać na stół, więc przygotowanie posiłków trwa naprawdę krótko i jest łatwe.
A gotujecie w domu? Przemycasz jakieś polskie smaki?
Tak, od czasu do czasu, tak. Od czasu do czasu, no, mielone to jest. Jak już tęsknimy za domem, to mielone z mizerią muszą być. Natomiast nie, raczej gotuję tutaj te tutejsze rzeczy. Dlatego, że są świeże, tak? Więc szkoda nie skorzystać.
A jacy są mieszkańcy Monako? Nie wiem, jak ich nazwać. Monakijczycy?
Monegaskowie. Język jest monegaski, a mieszkańcy są monegaskowie. Jacy są, trudno powiedzieć, bo populacja monegasków w Monako wynosi około 20%. Więc większość to są jednak Francuzi, Szwajcarzy, Włosi, Belgowie, Polaków jest dużo. Trudno jest trafić, tak? Znaczy może nie jest trudno trafić, no oczywiście w urzędach wszędzie to pracują osoby no, stąd, tak? Obywatelstwa Monako. Oni są uprzejmi, są na pewno uprzejmi, ale to jest tak jak mówię, ja mam głównie styczność z tymi ludźmi w urzędach i mam wrażenie, że tutaj jest po prostu taka polityka, że wszyscy, którzy pracują na rzecz społeczności Monako, mają przykaz jakby być uprzejmi, pomocni. To widać głównie na przykład po policjantach. Tak? Policjant z reguły przeprasza, że daje mandat. Jest mu bardzo przykro, tak, z tego powodu, ale on musi, tak, ten mandat dać i uprzedzę, że proszę się nie martwić, ten mandat nie będzie wysoki. Więc częściej też ci policjanci na przykład zwrócą uwagę taką, słuchaj, no weź zwolnij, tak, czy nie stawaj tutaj, bo to jest niedozwolone. Mandat już jest naprawdę ostatecznością. Raczej to są właśnie taka społeczność, która jest no, uprzejma, miła i pomocna.
Skoro ci policjanci są tacy uprzejmi, to czy jest tam jakiś odsetek przestępczości, czy to raczej jest właśnie bezpieczny kraj?
Jest bezpieczny. Cała polityka Monako jest skupiona na tym, żeby ludziom się tu żyło przyjemnie. Więc kraj jest bezpieczny, jest czysty, jest... Poniekąd mogę powiedzieć, że jest to kraj policyjny, bo policjantów jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, jaki jest odsetek na policjantów przypadających na ilość ludności, natomiast no, naprawdę jest ich dużo. Są wszędzie kamery, dlatego, że jest trochę poniekąd kraj policyjny. Są wszędzie kamery, ale no, są przestępstwa, oczywiście, że są przestępstwa, są to takie jakieś tam drobne, ale tego się mało słyszy, mało się o tym wie, to naprawdę, jak już się coś wydarzy, na przykład pani ukradną torebkę w Zarze, to już o tym się mówi, tak? Bo to już jest jakieś tam wydarzenie. raczej są tutaj przestępstwa na dużą skalę, chociaż są bardzo rzadkie, zdarzały się raz na kilka lat, ale jeżeli już, no to są naprawdę, no, na przykład napad na butik Cartiera. To warte opowiedzenia, opowiem tą sytuację, jak to wyglądało. Czy tutaj zaraz w budynku, w którym mieszkamy, napad na butik z luksusowymi zegarkami. Tego typu są przestępstwa. Natomiast to, jeżeli pojawi się jakiś podejrzany samochód, podejrzany, nie wiem, ludzie podejrzani chodzący na ulicach, to tych policjantów wokół nich jest raptem 4-5. Oni się zjawiają nie wiadomo skąd, żeby nie daj Boże dana osoba czy kierowca nie odjechał, tak? My się czujemy tutaj bezpiecznie. Ale opowiedzieć mogę też o tym napadzie na butik Cartiera. To była akurat sytuacja taka, że byliśmy na lunchu w hotelu i nagle poczuliśmy dym. Bardzo dużo dymu, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Hotel został automatycznie zamknięty. Okazało się, że musimy siedzieć tam w tym hotelu, w tej restauracji na parę godzin. Policja przyszła, poinformowała, że dym się wziął stąd, że zaraz pod hotelem, to jest akurat w tunelu, nad którym hotel Fairmont, on się znajduje nad takim tunelem, został podpalony samochód. No i oczywiście tam straż pożarna gasi samochód, w związku z tym ludzie nie mogą wychodzić. Po czym po pół godziny się okazało, że ten samochód był tylko przykrywką. Chodziło o to, żeby ściągnąć tam policję, bo w międzyczasie się odbywał właśnie napad na butik Cartiera. Automatycznie w Monaco zostały wszystkie hotele pozamykane, restauracje. Ludzie nie mogli stamtąd wychodzić, tak, z tych restauracji. Chodziło o to, żeby po prostu ci, którzy kradli, tak, okradali butik, nie mieszali się z tłumem. Mhm. Żeby policja mogła bardzo szybko i łatwo ich wyłapać. I rzeczywiście akcja trwała tam około 2 godzin. Po 2 godzinach wszyscy zostaliśmy, że tak powiem, uwolnieni. I się okazało, że większość tych przestępców została złapana. Jeden gdzieś tam uciekł, ale został po kilku dniach też złapany. Więc super sprawnie się to odbyło.
Jesteś już tam 9 lat, jak wspomniałaś na początku. Czy czujesz się już tam jak u siebie, czy jeszcze są takie momenty, że czujesz się obco? No bo jak też powiedziałaś, ludzie w Monako to się mieszają tu trochę Francuzów, trochę Szwajcarów, jest też dużo Polaków, czyli w zasadzie takie państwo ekspatów. A jak ty się tam odnajdujesz?
Coraz bardziej jestem u siebie, coraz przyjemniej mi się tutaj spędza czas, mamy coraz większe grono przyjaciół, ale czy do końca czuję się u siebie? No nie, nie, jednak język jest barierą. Francuski jest dosyć trudnym językiem i jak zbieram się, żeby się zacząć go uczyć, ale no, rzeczywiście jest to taki dosyć duży wysiłek, żeby języka się nauczyć. Co jeszcze? Jeszcze, no to jednak, że żeby przebywać tutaj legalnie, trzeba mieć rezydencję, tak? I tą rezydencję się odnawia na określonych warunkach. Najpierw się są to 3 razy po 1 roku się odnawia kartę rezydencji, później 3 razy po 3 lata, dopiero później się dostaje na 10 lat. Więc chociażby ten fakt za każdym razem nam przypomina, że no jeszcze nie jesteśmy u siebie, jeszcze musimy prosić tutaj o zgodę, o to, żeby być. Oczywiście no, odnowienie rezydencji nie jest trudne, no ale jednak jest. Ten proces trzeba przechodzić, tak? Co jakiś czas. Natomiast no, coraz bardziej tak, no, znam to miasto, znam jego zwyczaje, znam, wiem, kiedy coś jest, jak eventy, jakie będą organizowane, wiem, co, z czym to się wiąże w związku z tym, tak, czyli z jakimiś ograniczeniami w poruszaniu się po mieście. Coraz bardziej w zasadzie już znam skróty, którymi się trzeba poruszać, windy, bo miasto jest położone na wzgórzach, więc też właśnie to poruszanie się jest dosyć utrudnione, trzeba wiedzieć, gdzie są windy. Windy są w zasadzie wszędzie, tylko trzeba po prostu znać system, tak? Coraz lepiej mi się tutaj mieszka i mogę powiedzieć, że tu jest mój drugi dom.
A jeżeli chodzi o te eventy, o których wspomniałaś, to co cię tak naprawdę interesuje? Co jest tam najciekawszego w tym mieście?
No są eventy stałe. Ciekawe, interesujące jest to, że miasto rzeczywiście, tak jak powiedziałam, polityka miasta jest taka, żeby tu się ludziom żyło dobrze, więc non-stop, każda pora roku ma swoje stałe wydarzenie. Zimą no, jest to jarmark świąteczny, jesienią wesołe miasteczko, oczywiście Grand Prix w maju, tak? Natomiast tutaj systematycznie się odbywają, są zapraszani różnego rodzaju artyści, różne, nie wiem, od malarzy, zaczynając współczesnych, tak, po zespoły rockowe, po filharmonia, tak, super koncerty filharmonii, balet, wydarzenia kulturalne typu wystawy malarstwa, szczególnie latem bardzo ciekawe są te wystawy różnych ciekawych artystów. Targi, nowe technologie, tak? Targi nowych technologii, samochodowe, biżuterii. Każdy znajdzie tutaj dla siebie coś interesującego. No taką wisianką na torcie jest Grand Prix, tak? I to jest coś, z czym żyje całe miasto przez długie miesiące przed wyścigiem.
Mówimy o Formule 1, prawda? W której brał udział właśnie niejednokrotnie Robert Kubica. Myśmy to oglądali w telewizji. Zwiedzaliśmy w zasadzie miasto z zawodnikami. Fantastycznie to tam jest pomyślane i oni faktycznie jeżdżą ulicami, którymi wy, mieszkańcy, też później się poruszacie.
Tak, tak, tak. To jest tak, że oni jeżdżą tak, dokładnie, ulicami, którymi się poruszamy, w samym centrum miasta. Przygotowania odbywają się już od końca lutego. Grand Prix jest w maju. Zrobiło pod koniec maja, natomiast przygotowania miasta zaczyna już być powoli ogradzane, tak? Chodniki są specjalne, takie zabezpieczenia, żeby te samochody nie wjechały w budynki, w ludzi. I to zaczyna być instalowane pod koniec lutego. Więc tak, rzeczywiście, mieszkańcy odczuwają to, co powiedziałam, żyją Grand Prix na długo przed samym wydarzeniem. Ciekawe jest to, że jest zmieniany asfalt, co roku jest zmieniany asfalt, po którym jeżdżą bolidy. I to jest też interesujące, ponieważ ten asfalt jest zmieniany w ciągu w zasadzie 24 godzin. Oczywiście nie na całej długości trasy, ale na każdym odcinku on jest zmieniony w ciągu 24 godzin, czyli rano jak jedziemy, to jest zdjęty asfalt, gdzieś tam w ciągu nocy jest zdejmowany i już następnego ranka jest nowy, świeżutki, czysty, gotowy do użytkowania asfalt. I po tym właśnie nowym odbywają się później wyścigi i za następnym roku znowu cała trasa, cała nawierzchnia jest zmieniana.
No proszę, a u nas tak trudno jest pewne rzeczy powymieniać, prawda? Pozałatać pewne dziury. A jeszcze jak oni zamykają im te ulice, to narzekają na utrudnienia, czy właśnie nie mają tego w naturze?
Miasto jest tak zorganizowane, że w zasadzie do samego wyścigu te ulice są otwierane i zaraz po wyścigu one znowu są otwierane. Więc ten ruch jest naprawdę logistycznie, jest świetnie to opanowane. Więc my w zasadzie nawet w trakcie wyścigu jeździmy tymi ulicami, tak? Natomiast co jest trudne, utrudnieniem jest to, że wjeżdża bardzo dużo ciężarówek przed wyścigiem. Bardzo dużo, bo one przywożą te bolidy, przywożą hangary, tak? W których się pracują zespoły Formuły 1. I one blokują miasto bardzo. Blokują miasto, później są wózki widłowe, które to wwożą, wywożą, więc ten ruch jest naprawdę, szkoła na przykład, międzynarodowa szkoła, była do zeszłego roku, była umiejscowiona w porcie, więc właśnie tam główna część wyścigu się odbywa, to szkoła była zamykana na tydzień przed, dlatego że po prostu nie było możliwości, żeby funkcjonować w jakikolwiek sposób, poruszać się w tej okolicy. Więc fajnie, dzieciaki miały, bo 2 tygodnie wolnego zawsze w maju miały. Zresztą wszystkie szkoły mają wolne w trakcie wyścigu, bo jest po prostu hałas, tak? Jest hałas, nie da się tutaj, ten hałas się, to nie jest tylko tak, że hałas jest na trasie wyścigu, no ale jest to, trzeba pamiętać, miasto z wieżowcami, z budynkami, w których się odbija echo, więc czasami się ma wrażenie, że te samochody jadą tuż przy nas, chociaż jest tam, nie wiem, z kilometr od wyścigu.
A powiedz właśnie jak z twoim językiem, bo wspomniałeś, że ten francuski to jednak niekoniecznie, ale co, wyjechałaś i znałaś angielski?
Tak.
I co, i tak się porozumiewasz? Da się dogadać tam? Nie po francusku?
Tak, tak, po angielsku właśnie to jest, nie wiem czy do końca dobre, że tu tak łatwo się porozumieć po angielsku, bo pewnie gdyby było trudniej, to by zmusiło mnie to do uczenia się francuskiego, tak czy posiłkuje się tym angielskim. Natomiast no, tutaj na francuskiej Rivierze jest tak, że mniej więcej do Cannes nie ma problemu z porozumieniem się w języku angielskim. Między Cannes a Saint-Tropez już jest trochę trudniej. Wiadomo, niechęć Francuzów do języka angielskiego jest dosyć znana, więc jak tylko słyszą angielski poza Cannes, to już jest trochę trudniej, tak? Nawet można powiedzieć, że nawet gdyby znali, to grać w tym języku. A w Monako nie ma problemów. W Monako naprawdę język angielski, nawet w urzędach można się spokojnie porozumieć w języku angielskim. Dokumenty są w języku angielskim, prawie ułatwia nam przebywanie tutaj.
Wspomniałaś też o monegaskach. Oni mają swój język.
Językiem urzędowym jest język francuski, ale jest też właśnie monegaski.
Miałaś styczność z tym językiem? Wiesz, jaki on jest? Znasz parę słówek i tak dalej? Bo to mnie ciekawi.
Nawet nie znam, to jest dosyć trudny język. Trudno powiedzieć jakby do takiej grupy, czy on jest zbliżony do francuskiego. Trochę jakby francuski, trochę skandynawski, taka mieszanka. Taki dosyć dziwny, twardy umowy. Nie znam. Powiem szczerze, że oni też rzadko kiedy porozumiewają się w tym języku. Raczej mówią po francusku. Zdecydowanie po francusku.
Wiesz, tak dopytuję, bo już zbliżamy się do końca naszego spotkania i na koniec zawsze proszę o to, żeby nasi goście pozdrowili słuchaczy naszego radia w języku, który obowiązuje w danym kraju. Więc nie wiem, czy ci się coś uda.
Czyli po francusku. A mogę powiedzieć, mogę życzyć miłego dnia. Bonjourne.
Dziękujemy ci bardzo i tobie również życzymy miłego dnia i dziękuję ci bardzo za rozmowę i opowieść o Monako. Dzisiaj moim i państwa gościem była Anna Jutkiewicz. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.